Jest godzina 9:03, przy telefonie Jan Bogatko.
Tak jest.
Panie redaktorze, słuchamy.
Tak jest. Witam Państwa. Myślałem, że to jeszcze po prostu jesteśmy bez mikrofonu i tak słyszę, co się dzieje w studio. Każdy pokasuje. Otóż tutaj też przechodzi fala grypy. Grypa nadchodzi z Czech, z zagranicy czeskiej. A tutaj mieszkamy przecież w tym narożniku, gdzie wiatry nie tylko ze Śnieżki do nas zacierają, więc pokasuje każdy. Ale w zasadzie Niemcy teraz mniej powinni pokasływać, chociażby z tego powodu, że mają rząd. A rząd już będzie mówił, czy będą mogli kasować, czy nie będą kasować, czy ubezpieczenia będą obejmowały wszystkich, czy będzie nadal dwuklasowa służba zdrowia, jak zauważa lewica, czyli prywatnie ubezpieczeni i obowiązkowe ustawowe ubezpieczenia. Tak, Niemcy zmierzają w tym kierunku, aby niebawem powstał rząd. On jeszcze nie powstał. Wiadomo tylko, że zakończyły się rozmowy w sprawie GroKo. Niemcy kochają te skróty, czyli wielkiej koalicji między CDU-CSU a SPD. Ale na tym nie koniec, bo na tę koalicję zgodę muszą wyrazić członkowie SPD. Właściwie większość członków SPD, a jest ich sporo. Dokładnie 463 723, przy czym niemalże 24 tysiące to są członkowie nowi, którzy przystąpili do SPD w związku z hasłem młodych socjalistów, czyli po prostu organizacji na rybku SPD, wstępuj do nas, aby udaremnić wielką koalicję. Po prostu z SPD istnieje silna grupa, która przeciwstawia się tworzeniu wielkiej koalicji. Wywołało to zresztą spore zamieszanie. Spowodowało to skargi do Trybunału Konstytucyjnego, w których zapytano się, jak to jest możliwe, żeby niewielka grupa w końcu, no bo 500 000 niecałych, to po prostu nie jest wielka grupa, decydowała raz jeszcze o wyborach. W każdym razie tak to wygląda. Gdyby SPD, członkowie SPD nie zgodzili się na wielką koalicję, co moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne, mimo całej wrzawy wokół tego tematu, to na przykład Lindner z FDP uważa, że trzeba by przeprowadzić ponowne wybory. A ponowne wybory to jest znowu zagadka z wieloma niewiadomymi, no bo kto może te wybory zwyciężyć? Najprawdopodobniej znowu z jakimś bólem zwyciężyłaby CDU-CSU, z jakimś bólem na drugim miejscu uplasowałaby się SPD i zwiększając stan posiadania AfD byłaby na miejscu trzecim. No ale przecież znowu by się nic nie zmieniło i zaczęłaby się historia od początku. Gazeta Rheinische Zeitung uważa, że najlepsze w tej umowie koalicyjnej zawartej między CDU-CSU a SPD jest fakt, że istnieje ta umowa. Wszystko inne mogłoby doprowadzić do fiaska rokowań. Doprowadziłoby to także do politycznego fiaska. Niemcy pozostają rządzone, mówi Rheinische Zeitung, mimo że przez dwie partie, które wyszły z tego pojedynku, bardzo osłabione. A Mittelbayer Zeitung dodaje, że Niemcy nie są narodem odważnym. Odwrotnie, pojęcie German Angst ma charakter międzynarodowy i stało się już pewnym określonym terminem. Inaczej nie da się wytłumaczyć, dlaczego Merkel po raz czwarty będzie kanclerzem. I to jest prawda. Jest coś gorszego od nowej edycji Wielkiej Koalicji. Dalsze miesiące Niemiec bez rządu. Kölner Stadtanzeiger zauważa, że bilans jest wyraźny. SPD przeprowadziło bardzo dobrze rokowania koalicyjne. I teraz ma znacznie lepsze szanse na zasiadanie przy sterze rządów, niż mogli sobie o tym pomarzyć jeszcze kilka tygodni temu. Dla demokracji to jest dobrze, jeżeli członkowie partii będą mogli zagłosować na temat układu koalicyjnego. Ale jeżeli by SPD teraz jeszcze powiedziała w tej sytuacji nein, To byłoby, to idiotyzmem uważa Koloński, lewicowy dziennik. Oczywiście byłoby to idiotyzmem i ja już o tym mówiłem zaraz po wyborach, że nic nowego w Niemczech nie będzie, że zostanie wszystko po staremu, że kanclerzem będzie pani Merkel, ale teraz mamy, prawda, nowy moment, że ten polityk, który mówił nie, powiedział tak. Mam na myśli Martina Schulza i Martin Schulz będzie szefem dyplomacji. To jest wspaniały człowiek na to miejsce. Po pierwsze, nie ma wykształcenia, więc nawet nie ma matury, nie ma balastu wyższych studiów, które mogłyby skłaniać go do jakichś przemyśleń. Jest to doskonały kandydat na szefa dyplomacji, a jeżeli mi się zapytano o znajomość języków obcych, tak, zna doskonale niemiecki. O paru innych też słyszałem, że podobno zna, ale nie słyszałem, aby w tym języku mówił. A więc Pforzheimer Zeitung uważa na przykład, że osoba Martina Schulza to jest coś bardzo wstydliwego, że SPD miało już wiele szefów partii, którzy tracili swoją władzę. Przypadek Martina Schulza jako szefa partii jest tutaj bez jakiegokolwiek przykładu. Był wybrany 100% głosów na szefa partii i w przeciągu jednego roku został tylko ministrem. I to jest bardzo smutne. 16 ministrów będzie w sumie, to znaczy CDU i SPD będą mieli po 6 ministrów, a CSU 3, czyli jak podsumuję, to będzie 15. Zawsze byłem kiepski z matematyki. W każdym razie Niemcy zmierzają w tym kierunku, aby utworzyć rząd i mniej więcej 3, może 4 marca, kiedy zakończy się głosowanie 463 723 członków SPD, dowiemy się, czy pani Angela Merkel po raz czwarty zostanie kanclerzem.
I o tym będziemy w Poranku Wnet opowiadać. Jan Bogatko, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Panie Janie, już nie ma Jana Bogatko. Jest godzina 9:10, a my bardzo szybko przenosimy się do Dublina, gdzie jest Tomasz Wybranowski. Mam nadzieję. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na froncie dublińskim co się dzieje?
Na froncie dublińskim walczymy o dobre imię Polski, naszej ukochanej Rzeczypospolitej. Bo przegląd pracy to jest taki czas teraz w Poranku Wnet. Ja skupię się na jednym tekście, który pojawił się w Irish Independent i również na stronie independent.albo, jak mówią Irlandczycy, independent.ie. Tekst pani Vanessy Jerry, który ukazał się 6 lutego, a tytuł: Polski prezydent podpisał ustawę zakazującą mowę o Holokauście. Tekst jak tekst, który mówi o tym, że Izrael obawia się, że prawo umożliwi Polsce wybielenie roli Polaków, którzy zabijali lub piętnowali Żydów podczas okupacji niemieckiej, podczas II wojny światowej. Jak pisze Gera, prezydent Duda tym nietypowym posunięciem powiedział, że poprosi Polski Trybunał Konstytucyjny mimo wszystko o ocenę tej ustawy. To zdaniem irlandzkiej dziennikarki teoretycznie otwiera drogę parlamentowi do jej zmiany. I tutaj pojawiają się też takie ustępy, które trochę zastanawiają. Badacze Holokaustu i wiele instytucji potępili prawo, argumentując, że jego niejasne sformułowanie stwarza duże pole do nadużyć. Polscy urzędnicy od dawna twierdzą, że walka z wyrażeniami polskie obozy śmierci dla nazistowskich obozów, w których Żydzi i inni byli eksterminowani, potrzebne jest prawo, które mówi o prawdzie Holokaustu. I dość szokujący dla Polek i Polaków mieszkających na wyspie Passus, cytat dokładny: Polskie Centrum Badań nad Zakładą Żydów w Warszawie szacuje, że z rąk Polaków zabito około 180 do 200 tysięcy Żydów, bądź Polacy w czasie wojny oddawali, denuncjowali takie liczby Żydów Niemcom. I do tej kwestii odniosę się w kolejnych wejściach, przede wszystkim w studio Dublin, oczywiście w Radiu Wnet. Natomiast zareagowała Polonia. Do redakcji Irish Independent posypały się maile z zapytaniem, na początek grzeczne, aby pani, która napisała ten tekst, pokazała konkretne historyczne przykłady z całą metodologią historyczną badań, gdzie Polskie Centrum Badań nad Zagładą Żydów oceniło, że 180 albo 200 tysięcy polskich Żydów zostało zamordowanych przez Polaków. Ewentualnie kto z Polskiego Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Warszawie tak powiedział. Często też przewijają się w wyspiarskich mediach. Ja także przeglądałem media izraelskie i media amerykańskie, gdzie te listy protestacyjne przedstawicieli Centrum Badań nad Zagładą Żydów pojawiały się. Ja przypomnę tylko taki jeden pasus z pierwszego listu z 2016 roku, który został teraz przypomniany w prasie wyspiarskiej tutaj na wyspach Wielkiej Brytanii, Irlandii i w Stanach Zjednoczonych oraz w Izraelu. Wzywamy do zaniechania działań prowadzących do destrukcji ładu demokratycznego i kompromitujących Polskę na arenie międzynarodowej. Wzywamy opozycję parlamentarną oraz wszystkie środowiska, w które projektowane zmiany w ustawie o IPN uderzają do przeciwstawienia się jej uchwaleniu przez Sejm. Koniec kropka. A sygnatariuszkami oświadczenia są w pierwszej kolejności m.in. pani Barbara Engelking-Boni, żona byłego ministra, obecnie europosła, pana Boniego, TW, tajny współpracownik Znak, to tak dla przypomnienia słuchaczom i słuchaczkom. A pod tym listem podpisał się również między innymi pan Andrzej Żbikowski, historyk, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, który kieruje badaniami nad najnowszymi dziejami polskich Żydów, który odbył staż między innymi w Centrum Wiesenthala w Wiedniu, Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, United States Holocaust Memorial Muzeum w Waszyngtonie czy Instytucie Szymona Dubnowa w Lipsku. Natomiast my tutaj jako dziennikarze polonijni czekamy na to, co też odpiszą nam przedstawiciele redakcji Irish Independent. No i mamy nadzieję, że też w tej kwestii coś zrobiła ambasada i też coś zrobiła osławiona Polska Fundacja Narodowa wreszcie.
Ciąg dalszy tej historii jutro w poranku w NET i jutro w studiu Dublin. Tomasz Wybranowski, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Na zegarze pozdrawiam cię, Tomku.
Pozdrawiam również, dziękuję.